Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Postępowanie wobec księdza arcybiskupa Henryka Hozera jest kolejną próbą zastraszania ważnego w Episkopacie Polski pasterza i w ten sposób zamknięcia ust Kościołowi, zarówno księżom biskupom, jak i wszystkim strzegącym wartości chrześcijańskich. Czytamy w liście otwartym posłów PiSu do księdza arcybiskupa Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce.
Pod dokumentem podpisali się posłowie Mariusz Kamiński, Adam Kwiatkowski i profesor Jan Szyszko. Są oni mieszkańcami diecezji warszawsko-praskiej.
Politycy podkreślają, że główną rolę w szkalowaniu księdza arcybiskupa i dyskredytowaniu jego szlachetnego życiorysu odgrywają niektóre media znane z zaprogramowanej walki z Kościołem katolickim. Określają to mianem spektaklu, którego cel zawsze jest ten sam – pokazać Kościół tak, aby zniechęcić do niego społeczeństwo, mówi poseł profesor Jan Szyszko.
Jest zdecydowany atak na Kościół, powiedzmy sobie szczerze. W tej chwili koła liberalno-lewicowe przystąpiły już do zdecydowanego ataku. I atakuje się osoby, które są autorytetami Kościoła równocześnie. Przypomnę, że taki sam atak był na jego ekscelencję księdza Sławojleszka Głudzia. Tam też żeśmy stanęli w obronie. I tu jest druga osoba niezwykle świetlana, mianowicie arcybiskup Hozer. Człowiek wszechstronnie wykształcony. Człowiek, który naprawdę zna się na medycynie, przecież skończył najpierw medycynę. Trzeba stanąć zdecydowanie w obronie autorytetów Kościoła.
W obronę pasterza diecezji warszawsko-praskiej włączył się również Klub Inteligencji Katolickiej z Gdańska.
Klub Inteligencji Katolickiej pragnie zapewnić o swoim zaangażowaniu w walkę o godność każdej istoty ludzkiej oraz wyrazić poparcie i szacunek dla działań księdza arcybiskupa związanych z obroną życia, małżeństwa i rodziny.
Aktywność księdza arcybiskupa w tym zakresie jest dla nas wzorem moralnym, czytamy w dokumencie.
Nie wyświadczajmy przysługi wrogom Kościoła, apeluje do wiernych Akcja Katolicka w Polsce.
Przedstawiciele akcji ze smutkiem przyglądają się wykreowanej w znacznej mierze przez media sytuacji w diecezji warszawsko-praskiej.
W wydanym stanowisku czytamy: nie mamy zwyczaju i nie zamierzamy komentować decyzji hierarchii kościelnej podejmowanych zgodnie z prawem kanonicznym i autonomią danej struktury Kościoła.
Oczywiście w tym konkretnym przypadku nie możemy wszakże nie zauważyć problemu, jakim jest niesubordynacja proboszcza i przyjęta przez niego taktyka rozwiązywania sytuacji konfliktowej w świetle Jupiterów.
Z pewnością nie służy to żadnej ze stron. Bożena Ulewicz, członek Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, podkreśla, że świadcy powinni podejść do sprawy ze spokojem, spojrzeć na Kościół taki, jaki powinniśmy oglądać, na Kościół jedności, bo taki on jest i takiego potrzebujemy.
Najważniejszym przesłaniem naszego stanowiska jest pewna sugestia skierowana do świeckich w Kościele, żeby patrzyli na tę sprawę z pewną pokorą, ze spokojem, rozdzierając niepotrzebnie szat i w poczuciu pewnej takiej miłości, jedności do Kościoła, czego bardzo obecnie brakuje, ponieważ bardzo łatwo wdajemy się w zupełnie bezsensowne spory, które są bezwzględnie wykorzystywane przez środowiska antyklerykalne, środowiska lewackie, bardzo często przez nieprzyjazne nam media.
Ponadto w dokumencie Akcji Katolickiej w Polsce czytamy, że ktokolwiek, kto w dzisiejszych czasach coraz to ponawianych ataków na Kościół pod pozorem rzekomej troski przyłącza się do tej nagonki, wyświadcza jedynie przysługę wrogom Kościoła, wrogom Boga.
Solidarna Polska chce odwołania ze stanowiska ministra finansów Jana Wincenta Rostowskiego.
Rząd przyznaje się do bankructwa polityki finansowej. Ta polityka prowadzi w kierunku Grecji, wcześniej Portugalii i Cypru, stwierdził lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.
Minister Rostowski pomylił się aż o 24 miliardy złotych. W tej sytuacji należy zdymisjonować szefa resortu finansów. Rząd, jak tłumaczy europoseł Ziobro, jest odpowiedzialny przed obywatelami za prowadzenie nieracjonalnej polityki. Wszystko wskazuje na to, że poprzez zawieszenie progu ostrożnościowego Platforma Obywatelska chce podejmować ryzyko kosztem wszystkich Polaków.
W polityce musi być odpowiedzialność, a za tak wielką grandę, za bankructwo polityki finansów państwa, tego rządu, wydaje się to i tak delikatną tylko i wyłącznie reakcją, jaką w demokratycznym państwie można sobie wyobrazić, czyli wniosek o dymisję ministra finansów. to jest coś zupełnie takiego minimalnego. I dlatego Solidarna Polska zwróci się do pozostałych klubów parlamentarnych, abyśmy wspólnie wystąpili z takim wnioskiem. To jest krach finansów publicznych państwa. To jest sytuacja dramatyczna, to jest droga, która wiedzie Polskę ku Grecji i Cyprowi.
Gdy Platforma Obywatelska obejmowała rządy pod koniec 2007 roku, zadłużenie państwa wynosiło 527 miliardów złotych. Obecnie sięga biliona złotych, powiedział profesor Andrzej Kaźmierczak.
Jednocześnie dodał, że zmiana założeń w budżecie dziś nie wystarczy. Potrzebne są radykalne rozwiązania. Jak mówi profesor Kaźmierczak, zniesienie progów ostrożnościowych spowoduje nic innego jak dalsze zadłużanie.
Powiada się, że to będzie miało charakter tymczasowy. Ale to jest takie tylko stwierdzenie czysto propagandowe, dlatego, bo już wiele przypadków mieliśmy, których obiecywano, że dane rozwiązanie będzie miało charakter tymczasowy, natomiast oczywiście miało charakter trwały. Ja przypomnę, takim najświeższym przykładem była obietnica, że po 2 latach ponownie zostanie obniżony podatek VAT do 22% i niestety obietnicy nie dotrzymano, on nadal podwyższony VAT.
Ekonomista dr Marian Szołucha mówi wprost, rząd nas oszukał kilka miesięcy temu. Polski nie stać na tak rozdmuchane wydatki publiczne, półmilionową armię urzędników, przywileje emerytalne, tłumaczy ekspert.
Jednocześnie dodaje, że rząd wpycha nas w coraz to większe problemy. Moment, w którym będziemy musieli zmierzyć się z bardzo złą sytuacją, jest tylko przesunięty w czasie.
Stosowana dotychczas przez szefa resortu finansów metoda, czyli podnoszenie obciążeń podatkowych, została tylko chwilowo zawieszona, mówi dr Marian Szołucha.
Od pewnego momentu podnoszenie stawek podatkowych już nie powoduje wzrostu dochodów budżetowych, ale gospodarkę zabija i te dochody budżetowe są coraz niższe. To jest klasyczny przykład. Mieliśmy wczoraj drugą wiadomość na podwórku lokalnym, warszawskim, tego samego rodzaju. Okazało się, że po podniesieniu cen biletów, dzięki czemu budżet miasta miał większe dochody otrzymywać z zakupu biletów przez mieszkańców Warszawy, okazało się, że niestety te dochody spadają. To znaczy ludzie przestali jeździć komunikacją miejską, kupują coraz mniej biletów.
W tym roku możemy mówić o największym od 20 lat załamaniu wpływów podatkowych, stwierdził profesor Witold Modzelewski.
Były minister finansów podkreśla, że ubiegły rok był preludium do tego, co zdarzyło się w 2013 roku. Mało tego, jak mówi, z podatkiem VAT i akcyzą zaczęło się dziać 5 lat temu.
Najgorsze jest to, że my jesteśmy, mimo chwili prawdy, my jesteśmy ciągle wprowadzani w błąd. Nie mówimy o rzeczywistych przyczynach tego zjawiska. Nie, spowolnienie oznaczałoby spadek tempa wzrostu, a nie nominalny spadek, który, proszę łatwo policzyć, wynosić będzie 10% prawie planowanych wpływów, bo wpływy podatkowe to jest 267-270 miliardów złotych. Nam dochody spadną prawdopodobnie 27 miliardów złotych. Nie spowolnienie, choć oczywiście jest spowolnienie, natomiast przyczyną jest głęboka, następująca od lat destrukcja systemu fiskalnego.
Politycy Platformy Obywatelskiej wraz z Solidarną Polską odwołali posła Bartosza Kownackiego z funkcji przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej w Sejmie w sprawie ogródków działkowych.
Nową przewodniczącą komisji została poseł Krystyna Sibińska z Platformy Obywatelskiej. Za jej powołaniem również głosowało jedynie Platforma Obywatelska i Solidarna Polska.
To było do przewidzenia, natomiast zaskoczyła mnie całkowicie koalicja, która się zawiązała, dlatego że w sprawie przyszłości ogrodów działkowych udało się w Sejmie zbudować koalicję wszystkich przeciwko Platformie. To znaczy Platforma Obywatelska wydawało się, że jest osamotniona w tej sprawie i ze względu na to, że szkodzi działkowców, szkodzi przyszłości ogrodów działkowych. No jej, zarówno jej projekt, jak i jej sposób prac nad projektem zakończy się i tutaj wiesz, moje zwycięstwo jako kandydata na przewodniczącego dawało szansę na to, że ustawa zostanie szybko uchwalona. Niestety w dniu dzisiejszym powstał była bardzo dziwna koalicja, która jednak potwierdza, że ostatnimi czasy mam do czynienia, a mianowicie za moim odwołaniem głosowała wyłącznie Platforma Obywatelska i poseł Solidarnej Polski.
Mówił poseł Bartosz Kownacki, dodał, że tym samym Solidarna Polska podała rękę osobom, które w wielu sprawach szkodzą Polakom. Polityk liczył, iż prace komisji zostaną zakończone w najbliższy piątek. Tymczasem nowa przewodnicząca z Platformy Obywatelskiej przerwała posiedzenie obrad do piątku.
Bardzo przykre, bo jeżeli nawet uznała Solidarna Polska, że personalnie z jakichś powodów powodów ja nie mogę być przewodniczącym, to jednak wydawało się, że jest szansa w polskim parlamencie na osamotnienie Platformy Obywatelskiej w tak ważnej sprawie. Okazało się jednak, że Solidarna podała rękę osobom, które w wielu sprawach, ale także w sprawie ustawy o ogródkach działkowych szkodzą ich przyszłości. No i niestety trzeba powiedzieć rzecz drugą smutną, która stała się w trakcie tego posiedzenia komisji, bo my liczyliśmy, zwołując posiedzenie komisji na środę, czwartek i piątek, że w piątek po południu prace tej komisji zostaną zakończone. Niestety nowa przewodnicząca z Platformy Obywatelskiej od razu po wyborze na stanowisko przewodniczącej zwołała prezydium tejże podkomisji i następnie przerwała obrady do piątku.
To oznacza, że w tym tygodniu nie zakończą się prace nad projektem ustawy o ogrodach działkowych. Do czwartku, do południa posłowie mogą zgłaszać poprawki, którymi będą się zajmować na piątkowym posiedzeniu.
Kolejne posiedzenia najprawdopodobniej odbędą się w przyszły wtorek i piątek. Platforma Obywatelska chce, aby na koniec przyszłego tygodnia albo pod koniec lipca powstało sprawozdanie z prac podkomisji.
Następnie po wakacjach parlamentarnych ustawą zajmą się połączone Komisje Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego.
Polskie Koleje Górskie są zainteresowane kupnem spółki Polskie Tatry, do której to należy m.in. miasteczko wodne i kilkanaście pensjonatów.
Warto zauważyć, że PKG, spółka powołana przez samorządy z Podhala, wcześniej kupiła za 215 milionów złotych Polskie Koleje Linowe.
PKG złożyła już ofertę w sprawie wykupienia atrakcyjnych nieruchomości.
Poseł Andrzej Adamczyk, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury, jest zaniepokojony tą sytuacją, zwłaszcza, że nakłada się z informacją o próbie sprzedaży udziału Skarbu Państwa w geotermii podhalańskiej.
Wszystko wskazuje na to, że trwa proces szybkiej, niczym niepopartej sprzedaży majątku. Ekspert wskazuje na niejasne finansowanie przez PKG kupna PKL-u.
Czym jest spółka Polskie Koleje Górskie? No jest podmiotem gospodarczym powołany przez cztery samorządy i należy sobie zadać pytanie, skąd pieniądze? Podejrzewam, że będzie tak samo jak w przypadku Polskich Kolei Linowych. Pieniądze zabezpieczy fundusz finansowy, to będą pieniądze zabezpieczone gdzieś z Wysp Owczych, gdzieś ze spółki zarejestrowanej w raju podatkowym, pieniądze, których pochodzenia nikt nie zna. Należy sobie zadać pytanie, czy wobec faktu, że Polskie Koleje Górskie mają kapitał założycielski rzędu kilkuset tysięcy złotych, czy wiemy, kto ostatecznie będzie właścicielem spółek, nieruchomości, przedsiębiorstw na Podhalu?
Na to pytanie, jak dodaje poseł, odpowiedzieć powinien premier Donald Tusk, ponieważ to rząd trzyma pieczę nad własnością Skarbu Państwa. Polityk nie wyklucza, że Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska i Skarbu Państwa zajmą się tą sprawą.
Informacje ze świata. Brytyjski parlament przyjął ustawę o dewiacyjnych tzw. małżeństwach homoseksualnych.
Ustawa zezwalająca na tzw. małżeństwa homoseksualne w Anglii i Walii pomyślnie przeszła przez ostatni etap procedury parlamentarnej.
Poparli ją konserwatyści, lajburzyści i liberalni demokraci. Nie zakwestionowali też zapisu o ochronie par transseksualnych, zezwalającego na pozostanie w tzw. związku małżeńskim osobom, które zmienią płeć. Jeszcze w tym tygodniu królowa ma zaaprobować ustawę.
Ustawa przewiduje m.in., że dewianci seksualni, którzy chcą usankcjonować prawnie swój związek, będą mieli wybór między partnerstwem cywilnym i małżeństwem na takich prawach jak małżeństwo mężczyzny i kobiety.
Homoseksualiści, nawet tworząc tak zwane małżeństwa, nie mogą spełniać funkcji, jakie pełni małżeństwo kobiety i mężczyzny, mówi doktor habilitowany Urszula Dudziak z Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Podstawą istnienia społeczeństwa są rodziny, które rodzą nowych członków społeczeństwa. Warto podkreślić, że współżycie seksualne ma określone cele. Współżycie małżeńskie ma wyrażać miłość małżeńską, ma rodzić nowe życie. Współżycie seksualne nie służy tylko przyjemności. Dlatego tym bardziej zdumiewa fakt aprobaty dla tworzenia związków tych ludzi, dla których praktycznie głównym celem współżycia seksualnego, ich wzajemnych relacji jest ich własna osobista przyjemność.
Społeczeństwo, które aprobuje istnienie i zwiększa prawa tzw. małżeństw homoseksualistów, samo zagraża podstawom swojego istnienia i rozwoju, dodaje doktor habilitowany Urszula Dudziak.
nie można zrównywać relacji małżeńskich z jakimikolwiek innymi relacjami. Żaden inny związek poza związkiem mężczyzny i kobiety nie może przerodzić się w rodzinę. Tylko małżeństwo będące związkiem mężczyzny i kobiety jest w stanie rodzić dzieci, a więc jest w stanie stać się rodziną. Społeczeństwo opiera się na rodzinach. Jeżeli społeczeństwo zrównuje inne związki z rzeczywistymi rodzinami, podkopuje fundament, na którym stoi, na którym istnieje.
Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro coraz bliżej. Do udziału w tym modlitewnym spotkaniu zachęca Ojciec Święty Franciszek. Ponad 1600 młodych ludzi wyleci do Brazylii z Polski. Ci, którzy nie polecą do Rio de Janeiro, będą mogli uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży w Polsce.
Polskie Rio zaplanowano m.in. w Częstochowie, Niepokalanowie, w Bieszczadach na Śląsku, w Świebodzinie oraz w Krakowie.
Do Częstochowy, gdzie Światowe Dni Młodzieży odbywały się w 1991 roku, przyjadą młodzi z Europy i nie tylko. Na częstochowskim Rio będą także ciekawi goście.
Mówi ksiądz Wojciech Janyga ze wspólnoty Emanuel, która organizuje to spotkanie we współpracy z archidiecezją częstochowską.
Między innymi John Fisborne, który był kiedyś gangsterem, a potem nawrócił się na katolicyzm. Ksiądz prałat Robert Sarno, który jest członkiem kongregacji do spraw kanonizacyjnych. Również ksiądz Piotr Mazurkiewicz, ksiądz ze wspólnoty Emanuel, który jest wykładowcą uniwersyteckim, a w tej chwili członkiem papieskiej rady do spraw rodziny. Spodziewamy się około 500 młodych ludzi z całego świata. Jest trochę osób nawet spoza Europy, z Afryki. Jeden Brazylijczyk podobno też będzie u nas, a nie w Rio.
W ramach spotkania Rio w Częstochowie w sobotę 27 lipca w ogrodach Seminarium Duchownego odbędzie się Wieczór Chwały, czyli czas pełen koncertów, świadectw i muzyki. Następnie młodzi ludzie będą uczestniczyć w czuwaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem za pośrednictwem telemostu.
Z kolei w Krakowie w dniach 27 i 28 lipca na Błoniach przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia powstanie miasteczko namiotowe, gdzie także będzie dużo radości, modlitwy i śpiewu.
Z powodu rosnącego zainteresowania spotkaniem zapisy przedłużono do 20 lipca. Szczegóły na stronie internetowej www.riowkrakowie.pl.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.